Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Po krótkiej przerwie jesteśmy znowu z Kasią razem, ale będzie tak, że będziemy się trochę rozdzielać, więc szczególnie celebrujemy te chwile, kiedy możemy nagrać razem, a nawet kiedy nam obu uda się zaprosić wspaniałą gościnę i tak jest i tym razem. Dzisiaj będziemy rozmawiać z osobą, którą bardzo długo chciałyśmy zaprosić do naszego odcinka, której działalność obserwujemy, śledzimy z wypiekami i bardzo podziwiamy, byłyśmy nawet kiedyś na spotkaniu z Zosią, więc tutaj mały fangirling został zrobiony. Już zdradziłam imię. Dzisiejszą naszą gościnią jest Zofia Krawiec, która jest kulturoznawczynią, jest też kuratorką licznych wystaw, jest pisarką, jest aktywistką też. Myślę, że mogłabym śmiało cię tak nazwać. Nie wiem, czy się utożsamiasz z takim określeniem, więc zaraz będziesz mogła się do tego ustosunkować. Ale przede wszystkim dzisiaj myślę, że będziemy z tą pisarską stroną Zosi się konfrontować, bo bardzo nam się podoba książka Zofii, która nosi tytuł Szepczące w ciemnościach. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. I o tej książce chciałyby dzisiaj byśmy bardzo porozmawiać, chociaż wyszła ona już jakiś czas temu. To bardzo nam się marzył ten odcinek o czarownicach, a ty, wydaje mi się, dałaś taki bardzo ciekawy kontekst tej rozmowie o czarownicach, która jest już, myślę, przewałkowana przez wiele, wiele różnych mediów, wiele nazwisk, więc myślę, że tym bardziej się bardzo cieszę.
Czy chciałabyś, Zosiu, jeszcze coś do tego wprowadzenia dodać?
Nie, poza tym, że jest mi bardzo miło z wami rozmawiać i bardzo się cieszę, że podobała wam się książka.
Dobrze, to my zaraz tą książkę właśnie będziemy tutaj kroić na kawałki i oglądać pod dupą, ale myślę, że mam nadzieję, że uda nam się w ogóle tak szerzej w ogóle dzisiaj spojrzeć na tą postać wiedźmy, na taki archetyp czarownicy, czy też jakiś taki obraz, który funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni, bo rzeczywiście jest tak, jak Agnieszka mówiła, że temat ten został przewałkowany przez wielu autorów, autorki książek, czy to naukowych, czy też bardziej jakichś takich popkulturowych. My też sobie obejrzałyśmy w ramach przygotowania do tego odcinka czarownicę z Eastwick. Tak. Trochę dla Beki, ale też, kurczę, da się tam parę rzeczy fajnych, zwłaszcza w tych monologach Jacka Nicholsona.
Myślę, że to jest bardzo dobry film i on jest bardzo też fajnie ironiczny, no i też na ekranie spotykają takie trzy ikony, że po prostu...
Exactly. Sorry. Więc da się tam też jakąś taką feministyczną treść wyłuskać, co my zawsze staramy z Agą robić, jak oglądamy popkulturę. Ale właśnie chciałabym zacząć od tego, właśnie od tego obrazu, tej czarownicy i wiedźmy. Czyli jakbyś mogła nam powiedzieć, no wiadomo, że każdy jakiś obraz ma tej czarownicy, nie? Ale jakie są takie elementy, atrybuty tej czarownicy czy wiedźmy, jak ona wygląda i co ona ma i co ona robi, jak się zachowuje. I jeśli możesz dodać, skąd one się wzięły, jaką mają genezę.
Kiedy mówiłyście o tym, że oglądałyście ten film, to telepatyczne połączenie tutaj jakieś zaszło, bo też sobie akurat o tym filmie dzisiaj myślałam. Nie jest tak, że filmów o czarownicach jest jakoś bardzo mało, więc mały był tutaj wybór, ale właśnie kiedy sobie myślałam o takich filmach, które nie są bardzo niedawne, bo to nie jest nowy film, a który ma jakieś ciekawe rozbicie tego stereotypu, czy pogłębienie figury czarownicy, albo w ogóle jakieś pokazanie w taki sposób, który trochę rozbija to stereotypowe myślenie o czarownicy, to jest taki film, bo ta stereotypowa czarownica, z którą ja się też wychowałam, z jej obrazem, to była właśnie taka czarownica z bajki, co ją charakteryzuje. Świetnie opisuje to Mona Cholet, czyli haczykowaty nos, długi, duży nos, co jest w ogóle bardzo ciekawe, jak w ogóle ten nos jest istotny i te duże nosy haczykowate przy takich strategiach dyskryminowania jakichś grup społecznych. Czy w tym wypadku mówimy o kobietach i czarownicach, ale też w bardzo ciekawy sposób. No, można tutaj odbicie znaleźć, kiedy przyjrzymy się takiej narracji faszystowskiej, antysemickiej narracji właśnie dotyczącej wyglądu Żydów, czyli też ten taki bardzo mocno akcentowany duży nos i karykaturalnie pokazywany na różnych obrazach, rysunkach. Więc jakby tutaj też ta brzydota jest bardzo mocno była akcentowana, czyli ta brzydota, która miała być taką zapowiedzią jakiegoś mroku wewnętrznego, czyli po prostu jest to zewnętrznie odpychająca postać ze względu na ten ogromny nos, a przecież wiadomo, że księżniczka z bajki ma mały, śliczny nosek, równolegle. No i oczywiście ma tę brodawkę gdzieś tam albo na nosie, albo na brodzie. Bardzo mocny, zadarty jakiś brodę i w ogóle taką też mocną tutaj kość szczękową, mocno zarysowaną, która też dodaje jej takiego trochę strasznego wyglądu. No i ten bardzo często jeden ząb w szczęce jest bardzo nieatrakcyjny, jest w ogóle czymś, co jest jeszcze bardzo istotne, ma bardzo często siwe włosy, albo zupełnie siwe, albo kosmyki, jakieś potargane siwe włosy, więc właśnie tutaj film, o którym wspomniałyście, Czarownice z Eastwick, trochę jest na przekór temu stereotypowi, to jest już bardzo fajne i myślę, że jak na tamte czasy to było rzeczywiście bardzo ciekawe, że można było w taki sposób odświeżyć tę postać, a jednocześnie dodać jej gdzieś seksowności czy takiej atrakcyjności, bo kiedy mówimy o popkulturze, no to, że jakaś postać jest pokazywana atrakcyjnie, jest takim typowym zabiegiem też filmowym, żeby pokazać ją jako, żeby to była postać, która zyskuje naszą sympatię. Jej wygląd i to, jak jest kreowana właśnie zewnętrznie, jest tutaj bardzo zawsze takim istotnym elementem budowania stosunku widza do tej postaci. Więc też to, jak były przedstawiane wiedźmy, było bardzo takim podstępnym zabiegiem, uważam, że właśnie mocno patriarchalnym, czy raczej może bym powiedziała po prostu zabiegiem patriarchalnym, który pokazywał stosunek do kobiet, które były właśnie oskarżane o czary, albo po prostu często miały odwagę mieć jakieś własne opinie, jakieś niewygodne opinie, albo być trochę wyróżniające się, czy też gdzieś żyjące na obrzeżach, jakieś samotnicze. Więc żeby zniechęcić do tego rodzaju zachowań, no to właśnie zwykle padało to, ta nazwa, czyli że ktoś jest jak czarownica. I to było bardzo ciekawe, że też często o czary oskarżano starsze kobiety, rzeczywiście w ogóle to jest też mocno powiązane z menopauzą, o czym też pisze Mona Cholet i różne badaczki czarownic, w ogóle też jak ten archetyp wiąże się z krwią miesięczną, ale z menopauzą na przykład z tego powodu, że w takich patriarchalnych społecznościach kobieta, która nie krwawiła, która w ogóle też już miała jakiś rodzaj doświadczenia życiowego, zwykle była jeszcze mniej pokorna, mniej służalcza, mniej zależało jej na tym, żeby się przypodobać jakoś swojej społeczności i miała jeszcze więcej odwagi, żeby iść na przekór różnym konwenansom społecznym. Ale też jej seksualność była w takich patriarchalnych społecznościach uznawana za coś tajemniczego, dziwnego, jeżeli nie służącego reprodukcji, jeżeli nie służącemu temu, żeby mieć dzieci, no to znaczy, że jest to już jakaś seksualność, która pewnie jest powiązana z diabłem. Jest jakoś niebezpieczna, jest jakoś dziwna, więc tutaj rzeczywiście to były takie powody, dla których często oskarżane o czary były kobiety starsze, ale to nieprawda, że tylko one były ofiarami prześladowań. Bardzo często oskarżane były też kobiety młode, atrakcyjne na przykład, uznawane za jakoś kuszące. I bardzo ciekawy jest tutaj mechanizm takiego przenoszenia odpowiedzialności za agresję, której doświadczały kobiety, za przemoc, której doświadczały, na te kobiety. Czyli na przykład samo pokazywanie ich jako, co jest w ogóle absurdalne, czyli że mówiąc o polowaniach na czarownicę, mówimy o ludobójstwie, które nie zostało rozliczone w taki sam sposób jak innego rodzaju ludobójstwa. W zamian za to, pisze o tym bardzo ciekawie Mona Cholet właśnie, w zamian za to mamy taką postać z bajki, która pokazuje nam czarownicę jako kogoś brzydkiego, odrażającego, kto zagraża księżniczce, zwykle jakiejś takiej postaci, która jest gdzieś na przeciwległym biegunie, czyli jakiejś takiej niewinnej, młodej, pięknej dziewczynie. Więc jakby zbanalizowanie tej przemocy i pokazanie jeszcze tej osoby, jakby sprowadzenie tego zjawiska, które wiązało się po prostu z ludobójstwem i z terrorem przemocy do postaci takiej skarykaturyzowanej, takiej karykatury, jest, tak jak pisze bardzo ciekawie o tym też Sylwia Federici, jest po prostu czymś strasznym, czymś bardzo niesprawiedliwym i absolutnie jeszcze pokazującym absurd tego, jak często w ogóle przywykamy do tego, że kobiety, które doświadczają przemocy, są o tę przemoc jeszcze, odpowiedzialność jest na nie przerzucana, co jest bardzo typowe w tym już teraz całe szczęście omawianym zjawisku, czyli kiedy kobiety, które zgłaszają gwałt, były pytane o to, czy w jakiś sposób prowokowały albo co miały na sobie, prawda? No to jakby to jest dokładnie ten sam mechanizm przenoszenia odpowiedzialności za przemoc. Więc tak wygląda taki zbanalizowany, taki stereotypowy obraz czarownicy, który mamy pod powiekami, kiedy tylko zamkniemy oczy.
Ja myślę, że to jest super ciekawe, co powiedziałaś o tej brzydocie i jednocześnie też o pięknie, nie? Że to jest jakaś taka pułapka, w którą kobiety wpadają i po prostu no, nie, you can't win, nie możesz wygrać. Jak jesteś zbyt piękna, zbyt uwodzicielska i właśnie tutaj wszystko to, co też się wiąże z właśnie z takim wyobrażeniem o czarownicach, ta ich rozbuchana seksualność, o którą są oskarżane o uwodzenie mężów i tak dalej, to z jednej strony, z drugiej strony jak wyglądasz chociaż trochę inaczej niż inne kobiety, czyli na przykład właśnie nie czeszesz się, ekscentrycznie się ubierasz czy zachowujesz, to już jesteś osobą podejrzaną. Ale jeszcze chciałabym dodać, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, bo natrafiłam kiedyś na taką super ciekawą interpretację tego wizerunku czarownicy, takiego też bajkowego. To było w książce Clementine Ford. Ona napisała książkę A Case Against Marriage. Mhm. Nie jest niestety ta książka chyba jeszcze przetłumaczona na język polski. I ona tam w takim małym fragmencie pisze o tym, że to, że widzimy czarownicę jako taką kobietę w spiczastej czapce z miotłą i z kotem i z tym takim kociołkiem. To się wzięło, jeden z badaczy wysunął taką tezę, że to się mogło wziąć z tego, że no, czarownice też padały często ofiarą tych oskarżenia. Przez to, że były niezależnymi po prostu kobietami. Kobietami, które umiały na siebie zarobić, nie? Czy to parając się właśnie zielarstwem, czy położnictwem, czy spędzaniem płodów, czy w ogóle jakimś takim leczeniem, jakimś takim znachorstwem. A tutaj hipoteza była taka, że w dodatku jeszcze często umiały uważać piwo. I dzięki sprzedaży tego piwa mogły się utrzymać. Więc po to był im kocioł, żeby ważyć w tym kotle piwo. A że piwo się robi z jęczmienia, tak, z zboża, no to musiały często walczyć z myszami, więc dlatego miały miotło, żeby wynieść ziarno i kota, żeby przegonił myszy. A spiczastą czapkę miały dlatego, żeby jak idą przez targ, to żeby było je widać z daleka, żeby ludzie wiedzieli, gdzie przyjść po to piwo. Świetne w ogóle, jak to może się przeinaczyć, wiecie, nie?
No, a to jest w ogóle bardzo ciekawe też taka analogia, o której ty mówisz i o co ja chciałam ciebie, Zosiu, zapytać, bo mi się na przykład bardzo w twojej książce podoba, że to nie jest taka rozprawa rozdziałowa, tylko poprzez rozmowy. I te rozmowy są rozmaite, bo są i z filozofami, z filozofkami, wykładowcami, wykładowczyniami, ale są też z pisarkami, jest też z psychoterapeutką,
z astrologką, z poetką.
Dokładnie. No i mamy taki bardzo, wydaje mi się, wyczerpujący ten portret czarownicy, ale nie tylko skupiający się na tym, co było, ale co możemy z tej czarownicy wyłuskać. Jakby co ta opowieść o tych czarownicach, o tym polowaniu na te czarownice może nam dać współcześnie. I tutaj mamy różne pułapki, na które ty zwracasz uwagę, czyli takie przekładanie tej świadomości nawet z tych bardzo wczesnego czasu, czyli jakiś tam 15, 16, 17 wieki tego, jaki był stan wiedzy, co rzeczywiście kobiety osiągały i jakby z czym się mierzyły, na takie bardzo współczesne realia i to nie do końca ma jakieś takie przełożenie, żeby wciskać jakby im jakieś pewne nasze założenia dotyczące tego, co wiemy, nie znając tak naprawdę ich realiów życia i tego, jakby z czym one się mierzyły, tylko mamy gdzieś tam jakieś podania. Więc to jest dla mnie ciekawe, jakby dlaczego wracasz do tej figury i czy chcesz ją trochę jakby odzyskać dla tego współczesnego feminizmu, żeby właśnie nie walczyć tylko z takim, wiecie, obrazem właśnie bajkowym, że mamy tą wiedźmę albo tą taką czarownicę z Eastwick, że to były właśnie kobiety samodzielne, zaradne, ale też bardzo takie rozseksualizowane, można by powiedzieć, też związane z tą płodnością, albo takie baby jagi, wiedźmy, które gdzieś tam w lesie czyhają na te dzieci, ważą z różnych ziół wywary i mają tylko złe zamiary. I podoba mi się, że przytaczasz tutaj bardzo dużo tropów, jak o tych czarownicach mówiono, i bardzo mi się podoba, że przez kilka rozdziałów gdzieś się pojawia Sylwia Federici i ona ma bardzo ciekawe spojrzenie, z którym ty też dyskutujesz i twoi rozmówcy i rozmówczynie, więc jakbyś mogła trochę opowiedzieć też o tej Federici, jakby co warto od niej wziąć, jeżeli chodzi o to mówienie o aspekcie właśnie czarownic w powiązaniu z kapitalizmem, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe a propos tego aspektu, o którym Kasia teraz wspomniała i o tego jakby skąd te narodziny tej epoki handlowej i w ogóle takiego kapitalizmu, jaki teraz gdzieś tam znamy, bo dla nas też jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam nie tylko Mona Shelley była jako ta naczelna opowiadaczka o tych czarownicach, ale wydaje mi się, że ta Federici też ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i super, że to z twojej książki bardzo się uwypukla.
Właśnie ja bardzo żałuję, że Sylwia Federici nie została przetłumaczona na język polski w takiej ilości, żeby można rzeczywiście też, można sobie taki zbudować obraz tej jej opowieści i jej badań o czarownicach, bo to jest bardzo ciekawa filozofka, profesorka, która między innymi przyglądała się właśnie procesom, polowaniom na czarownice, ale też tak historycznie badała dokumenty, które... To, co właśnie powiedziałyście chwilę temu o tym handlu też bardzo i o piwie, bardzo mocno skojarzyło mi się właśnie od razu z Sylwią Federici, która odnosiła, w ogóle jakby zbadała archiwalne dokumenty i zastanawiała się nad tym, jaka była rzeczywiście w tamtych czasach sytuacja kobiet. I zobaczyła, że dokumenty i archiwa wskazują na coś odwrotnego niż mówi się w takiej obiegowej opinii, to znaczy te informacje z obiegowej opinii są takie, że no to były wieki ciemne, że to były zabobony, więc jakby to był też wynik właśnie jakiegoś zabobonu i tego, że ludzi bardzo łatwo można było otumanić i wierzyli w jakiegoś szatana. A tymczasem ona pokazuje, że to były czasy, w których kobiety miały bardzo dobrą pozycję społeczną, że to, że wydaje nam się, że dziś jesteśmy feministkami i że mamy takie prawa, jest czymś wyjątkowym, jest jakimś niezwykłym efektem rozwoju świata i mamy poczucie, że ten świat się rozwija i że idzie do przodu. Ona pokazuje, że historia też opowiada o regresie, ponieważ to były czasy polowania na czarownice, kiedy kobiety miały swobodny dostęp do aborcji, czego na przykład nie ma dziś w Polsce. Kiedy na przykład też sprzedawały zioła lub różne trunki, które miały dużą wiedzę medyczną, w związku z czym potrafiły się same utrzymać. Bardzo często to nie były takie sytuacje, że kobiety, nie wiem, jakoś były niesamowicie bogate, te wiedźmy, które się tymi rzeczami zajmowały. One po prostu robiły to czasami za darmo, czasami komuś pomagały. Jednak też obowiązywało coś takiego jak handel wymienny, czyli robiły komuś przysługę w zamian za coś, ale po prostu też były na tyle niezależne, żeby móc sobie żyć też poza kontekstem związku. Federici opisuje coś takiego, że kobiety były tymi, które, ona to chce tak widzieć, czy tak było rzeczywiście, no nasz dostęp do historii jest rzeczywiście ograniczony, ale ona wyczytała z tych archiwów, że powstania i bunty, demonstracje, jakie się wydarzały, a wydarzały się również wtedy, były zwykle inicjowane przez kobiety, co porównuje mocno do tego, jakie dziś na świecie mamy demonstracje, czy jakieś pochody, jakiś sprzeciw wobec władzy. No to na przykład w Polsce najbardziej znane tego rodzaju demonstracje, no to jest oczywiście czarny protest, czyli też coś i zainicjowanego przez kobiety. I więc jakby tutaj ta diagnoza jej wydaje się trafna. I ona opowiadała o tym, że kobiety namawiały do mężczyzn, do tego, żeby byli nieposłuszni wobec niewolniczej pracy, której feudalizmie, której byli poddawani i wobec której no, po prostu byli eksploatowani bardzo do granic możliwości. To jeszcze było zanim pojawił się kapitalizm. I kobiety, które namawiały mężczyzn i dzieci do wypowiadania posłuszeństwa oraz do tego, żeby demonstrować publicznie, po takich demonstracjach w swoich grupach chodziły do pubów, barów, gdzie piły właśnie piwa, jakieś alkohole. I ona właśnie też pojawił ten element piwa, gdzie po prostu to wiązało się, nie to, że się upijały do jakiejś agresji, tylko że miały ze sobą bardzo dobry kontakt i ten kontakt siostrzany był takim elementem też strategii ich, w sensie oczywiście no one nie myślały o teraz zrobimy coś, co będzie elementem strategii, żeby mieć tutaj wspólny czas z innymi kobietami, to po prostu było coś bardzo istotnego, żeby przebywać w kręgu kobiet, bo one wzajemnie miały swoją grupę, gdzie żartowały, obgadywały swoich mężów. Sylwia Federici mówi, że to życie poza małżeństwem było bardzo silne, że mąż nie był centrum życia kobiety, tylko te centra były w różnych miejscach. W związku z czym ta moc kobiety, taka, którą dziś oczywiście możemy nazwać jakoś emocjonalnie psychiczna, była znacznie mocniejsza, bardziej zbudowana niż w momencie, kiedy polowania na czarownice doprowadziły do tego, co można nazwać odgrodzeniem kobiet. Jakby to zdestabilizowanie kobiet i osłabienie kobiet bardzo mocno wiązało się z tym, żeby je nie tylko zastraszyć w taki sposób, żeby nie miały odwagi wypowiadać swoich jakichś niepokornych, namawiających, nakłaniających do buntu opinii, ale też, żeby po prostu nie miały między sobą kontaktu. Zresztą to jest takie znamienne do dziś, jak mówi się o grupce siedzących ze sobą kobiet, jakby ten żart, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ile rzeczy język przeniesiony z przeszłości odkrywa, ile kryje w sobie historii. Mówi się na taką grupkę kobiet o sabat, mają sabat, czy gdzieś sobie siedzą na przykład w barze, czy gdzieś. Więc jakby to był też taki moment polowania na czarownicę, który spowodował, że grupki kobiece były od razu podejrzane, w sensie kobiety bały się nawet przystawać ze sobą na drodze, żeby rozmawiać w jakiejś grupce kilku osób, ponieważ już o to mogły zostać oskarżone, że właśnie robią coś w rodzaju sabatu albo szykują się na sabat. Więc jakby to było pozbawienie, odcięcie od siły i odcięcie od mocy. Jakby wiadomo, że kobiety kiedy się spotykają razem, narzekają na przykład na swoich mężów, w związku z czym jakby trochę mogą się siebie nakłaniać do tego, żeby walczyć o siebie albo no, dają sobie taki rodzaj wsparcia, który jest przeciwny temu, żeby służyć, czy nie wiem, być jakoś mocno uległą w swojej relacji. Więc Sylwia Federici, to są między innymi rzeczy, o których ona pisze, widzi bardzo duży wkład kobiet w sytuację polityczną oraz w same polowania na czarownicę nie widzi jako efekt zabobonu, tylko jako efekt pewnej strategii politycznej, w której chodziło o to, żeby przytrzymać i dyscyplinować klasy niższe, ponieważ, co jest też znamienne, że w ogromnej większości, tak samo jak oczary, w ogromnej większości oskarżane były kobiety. To był po prostu terror przeciwko kobiecości, przeciwko kobietom. A można powiedzieć też kobiecości, dlatego że ten procent mężczyzn, który płonął na stosach, to byli albo mężczyźni homoseksualni, też homoseksualizm utożsamiano z byciem czarownicą, albo tacy, którzy mieli gdzieś rozbudowany jakiś pierwiastek żeński, którzy jakoś byli też niepasujący do tego patriarchalnego schematu, ale też właśnie w przeważającej większości to były kobiety z ludu, z tych niższych klas społecznych. I chodziło tutaj bardzo mocno o to, że jeżeli wprowadzi się ten terror, wprowadzi się ten strach, to te klasy społeczne w momencie, kiedy kończył się feudalizm, a formował kapitalizm i był, i ten moment przejścia jest zawsze momentem i trudnym, ale i ciekawym, dlatego że może prowadzić do jakiegoś rodzaju sprzeciwu, buntu między jednym systemem a drugim systemem. W związku z czym to był taki moment, który potencjalnie mógł owocować w duże zamieszki, w to, żeby rzeczywiście coś mocno się przewaliło, w jakieś rewolucje. I Sylwia Federici mówi, że bierze na warsztat poważnych, wspaniałych filozofów, takich jak Karl Marx, takich jak Foucault, i mówi o tym, że zasadniczo jakby racja, tylko że oni, to nie jest uniwersalna historia, nie jest uniwersalna filozofia, bo to jest filozofia odcieleśniona, pomijająca ten aspekt kobiet. I właśnie tak jak Marx pokazuje, pisze o kapitalizmie, ona mówi, że to, czego tam brakuje, on w ogóle nie ujmuje sytuacji kobiet, a w szczególności tego, że jakby kapitalizm biegł się dokładnie z polowaniami na czarownicę. On jakby w ogóle tego nie zauważa. A ona mówi, że dopiero to, że kobiety były tak zdyscyplinowane, tak zastraszone i właśnie odcięte od tego swojego świata związków. Ten świat związków to był świat, nie chodzi o to, że to był jakiś przeciwmonogamiczny świat wielu związków. Te związki po prostu kobiety miały zarówno z innymi kobietami, ze swoimi matkami, z rodzinami, bardzo silne, ale też z jakimś światem duchowym często, takim ze zwierzętami, z innymi gatunkami. To były takie relacje, które rozkładały się na ten świat ludzki, nieludzki, a mówiąc o nieludzkim, to były właśnie nie tylko zwierzęta, ale też jakby ogród, w którym się wychowałaś, drzewa, przy których chodziłaś większość swojego życia i masz z nimi jakieś bardzo mocne też, no są częścią jakiegoś twojego życia wewnętrznego, ta relacja z nimi, ale też właśnie świat wierzeń, takiego połączenia z przodkami, opowieści o swoich przodkach, czy właśnie pielęgnowaniu tej pamięci o nich, więc jakby kobiety zostały z tego wycięte na rzecz tego, żeby pojechać do domu męża, z tego domu, to był też taki czas, kiedy po prostu wychodzenie z domu dla kobiet było zdecydowanie bardziej kłopotliwe niż zostanie w nim. I to, co robiły, to właśnie były no, jakby dostarczycielkami nowych pracowników kapitalizmu, bo o to chodziło, że te kobiety były takimi ucieleśnionymi fabrykami, które stwarzają nowych pracowników po to, żeby kapitalizm mógł funkcjonować, mógł się rozwijać. Więc w taki sposób widzi to Sylwia Federici i to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ta jeżeli rzeczywiście pomyślimy sobie o zbieżności tego zjawiska, jakim były polowania na czarownice, z tym, jak formował się kapitalizm. I że kapitalizm był możliwy właśnie dopiero w momencie, kiedy kobietom odjęto prawo do decydowania o tym, czy chcą rodzić dzieci, czy nie, czyli w ogóle odjęto prawo do samostanowienia o aborcji, odjęto im prawo do właśnie wiedzy takiej z obszaru ziołolecznictwa na rzecz właśnie tego, że siedziały w domu, gotowały, rodziły. Medycyna równolegle zaczęła się razem z kapitalizmem, była już takim obszarem mocno, coraz mocniej, raz, że przeniesionym na uniwersytety z czasem, ale też mocno skolonializowanym przez mężczyzn. To lekarzami byli głównie mężczyźni, więc to też się zmieniło tutaj. No więc jakby to są też takie obserwacje Sylwii Federici, które wydają się bardzo odświeżające.
To w ogóle są super ciekawe sploty tych wszystkich instytucji służących wprowadzeniu przemocy mającej na celu podporządkowanie, no nie? Bo wszystko to, o czym mówiłaś, czyli nowy system, zresztą tak feudalizm jakby służył wyzyskowi, jak kapitalizm wyzyskowi pewnych grup na korzyść innych, ale to też super, że wrzuciłaś ten wątek właśnie medykalizacji tej wiedzy ludowej i to, że nagle wszystkie sprawy związane z kobiecym ciałem, kobiety przestały być ekspertkami od tego, tylko też przemocą im to właśnie zabrano i wprowadzeniem tego terroru, który no, tak je przeraził, że stały się w końcu, że się po prostu podporządkowały z obawy przed śmiercią. Te właśnie ta przemoc, która służyła uciszeniu i zerwaniu tych więzi, nie? Tak trochę podsumowuję te wątki wszystkie, które łączyłaś, czyli zerwanie więzi między kobietami, zerwanie w ogóle więzi społecznych i zabranie takiej siły i sprawczości właśnie społeczeństwu. Zerwanie więzi z naturą i w ogóle z takimi właśnie obszarami, gdzie można szukać sensów innych niż ten racjonalizm i ta zimna logika. No i oczywiście ten pieniądz, który właśnie zastąpił ten handel wymienny i to takie wspólne bycie, które dzięki któremu ludzie mogli jakoś lepiej funkcjonować.
Handel wymienny albo robienie sobie przysług, robienie czegoś dla siebie wzajemnie. Mhm.
I taka postępująca jakby też industrializacja, która no, oduczyła ludzi, też piszesz o tym, że w książce swojej, z kimś rozmawiasz, już nie pamiętam, w którym to było wywiadzie, ale że właśnie to kiedyś ludzie potrafili sami sobie, nie wiem, naprawić buty, czy uszyć ubranie, czy postawić dom, czy ul, a potem jakby to też stopniowo zostało im zabrane i jednocześnie zabrało im to właśnie jakąś taką moc i sprawczość, nie? Przechodząc do pytania, no to właśnie chciałam Cię zapytać, gdzie my dzisiaj jakby próbujemy te ścieżki z powrotem sobie wydeptać, nie? W jakiego rodzaju aktywnościach czy dziedzinach?
No na przykład pomyślałam sobie, że teraz jak też mówiłaś o tym, jak podsumowywałaś te wątki, to też pomyślałam, że właśnie mocno wpłynęło to na kontakt kobiet między sobą, dlatego że to był taki czas, kiedy mogło wybić to źródło takiej mocnej rywalizacji między kobietami. W sensie dużo mówi się też o takiej toksycznej kobiecości. Zresztą to jest też częstym tematem żartów, że jeżeli kobiety się za coś zabierają razem, no to tylko poczekajmy, kiedy się pokłócą. Albo, że nie potrafią się wspierać. Wydaje się, że jeżeli właśnie przyjrzymy się historii, bardzo chodziło mi w tej książce o to, żeby pokazać, jak te polowania na czarownice ukształtowały naszą kulturę, w której żyjemy dziś i odbijają się w takich zachowaniach prywatnych, ale też publicznych i w języku, o których możemy w ogóle, które nie możemy w ogóle nie kojarzyć z polowaniami na czarownice, czyli na przykład to, jak kobiety się wzajemnie krytykują, czy właśnie mówi się o tym, że nikt cię tak nie skrytykuje jak druga kobieta, albo że są takie surowe wobec siebie, no to był taki czas, kiedy po prostu trzymanie się z innymi kobietami zwyczajnie groziło utratą życia. Można było po prostu zostać spaloną na stosie, albo to był czas, kiedy trzeba było w ochronie swojego życia donieść na sąsiadkę albo na jakąś przyjaciółkę, kiedy było się bardzo mocno torturowaną. Są też znane przypadki, w których córki, małe dzieci, nie wiedząc w ogóle w jakim procederze, nie mając świadomości, w jakim procederze biorą udział, mówiły w zeznaniach takie rzeczy, które skazywały ich matki na stos. Więc można sobie pomyśleć, z jaką traumą później zmagały się te osoby, które przeżywały. To jest też interesujące w kontekście takiego myślenia o ofiarach polowań na czarownice, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo trudno jest zliczyć, ile było i ile ofiar tego ludobójstwa, jakby je tutaj podsumować. No i rzeczywistych ofiar trudno, rzeczywistych, mam tutaj na myśli takie osoby, które spłonęły na stosie, bardzo trudno jest to podsumować ze względu na to, że część tych sądów albo dokumenty nie przetrwały, albo nie były tak spisywane jak należy. Część tych procesów nie była spisana w taki wiarygodny sposób. No i też, czy mówimy tylko o osobach, które płonęły na stosie, czy też może powinnyśmy włączyć tutaj osoby, kobiety, które popełniały samobójstwo w trakcie tortur, co było też powszechne, to znaczy kobiety w więzieniach zamknięte bardzo często doświadczały gwałtów ze strony osób, które miały chronić dostępu do tych więzień. Strażników bardzo często były dodatkowo jeszcze bite znęcano się nad nimi, ale też sam fakt takiej publicznej kaźni powodował, że no to było kilka powodów, zarówno taki fizyczny, niemożliwość już zniesienia tego bólu, ale też takiego wstydu i publicznej pogardy, to powodowało, że często rzeczywiście było to, że popełniały samobójstwa. No więc jakby czy włączyć je również, czy może należałoby włączyć jeszcze te kobiety, które musiały zeznawać na inne kobiety, na bliskie sobie kobiety? Czy może raczej włączyć należałoby wszystkie kobiety, które po prostu słyszały chociażby, że w wiosce obok spłonęła jakaś kobieta, co powodowało, że wszystkie żyły w terrorze strachu. Wpłynęło to wielopokoleniowo na zachowanie po prostu międzygeneracyjne wielu kobiet. W związku z czym rzeczywiście wiąże się to też z tym, jak możemy myśleć o ofiarach. Wydaje mi się, że właśnie takie odbudowywanie kobiecych społeczności i uczenie się, że to jest w jakimś sensie czarownicze, takie wiedźmowe. Bycie ze sobą, zawierzanie, czy w ogóle widzenie wartości, bo wiele kobiet zostało wychowywanych w kulturze patriarchalnej, w której też filmy, popkultura uczy nas bardzo często, że tą główną, podstawową relacją, jaką będziemy miały, no to są, a to jest relacja z mężem. A inne są podrzędne, wszystkie inne są podrzędne. No jeszcze ewentualnie ze swoimi dziećmi, ale to jest inny, to nie jest już rodzaj partnerskiej relacji. Tylko jakiś tutaj takiego czegoś, wobec czego trzeba się poświęcić. Więc odbudowywanie tych relacji i w ogóle zauważenie w nich wartości jest już takim krokiem, sądzę. Ale też gdzieś modne ostatnio w ogóle zainteresowanie, myślę, medytacją, czyli w ogóle też takie zatrzymywanie się w jakimś pośpiechu cywilizacyjnym, który powoduje, że jesteśmy odłączeni od swoich ciał, w ogóle od swojej świadomości i te rzeczy, które są, których się dzisiaj uczymy, których uczą coachy, gdzie chodzimy na terapię bardzo często i znowu wydajemy kasę, to są w ogóle też często takie rzeczy, które nasi przodkowie po prostu mieli. Chociażby nauka uziemiania. W ogóle ja teraz czytałam kilka takich książek z tematyki właśnie psychologii i stylów przywiązania, gdzie dużo pisze się o tym, jak trzeba uczyć siebie uziemiać. To znaczy jesteśmy tak bardzo, żyjemy w swojej głowie, a nie w swoich ciałach. Tak w takim życiu odcieleśnionym, które polega na tym, żeby coś zrobić przy laptopie, żeby przeczytać coś w telefonie, że w ogóle tracimy kontakt z tym, że mamy jakieś potrzeby fizjologiczne. Na przykład niekoniecznie jemy w tych porach, kiedy jesteśmy głodni, tylko wtedy, kiedy nam się przypomni albo kiedy jest czas na to, żeby zjeść. Niekoniecznie odpoczywamy wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, bo nie ma na to czasu. Nie śpimy tyle, ile potrzebuje nasz organizm. Nie śpimy w ogóle też zgodnie z rytmem dnia i nocy, tylko śpimy, kiedy razem, nie wiem, mamy sztuczne oświetlenie i te kilka wyrwanych w kapitalizmie godzin na sen już znowu trzeba wstawać i dalej pracować w jakiejś takiej rutynie. Więc jakby ta cała nauka uziemiania, myślę, że to było właśnie coś, co nasi przodkowie jakoś naturalnie mieli, czyli takiego czucia kontaktu z ziemią i tego i ze swoim ciałem i tego, że no właśnie co się dzieje z moim ciałem, czego ono potrzebuje, czy w ogóle to, że czuję kontakt i połączenie ze swoim gruntem, co jest takim też trochę taką strategią, która jest właśnie terapeutycznie zalecana jako coś, co pomaga na stany lękowe. Czyli to, że jesteś tu i teraz i nie masz słuchawek na uszach, nie słyszysz jakiegoś takiego przytłaczającego dźwięku miasta, które w rzeczywistości prowadzi do jakiegoś mocnego przebodźcowania. A ze względu na to, że jesteśmy jakoś odcięci od ciał, to nawet często nie mamy świadomości, jak bardzo jesteśmy zmęczeni i przebodźcowani, to ma być taki coś, co pozwala nam trochę wrócić do siebie. I też myślę, że takie zainteresowanie jak tarot, to są takie korytarze, które próbujemy gdzieś wrócić do tego świata naszych przodków, ale też powiedziałabym, że to są takie drogi, które są ważne dla naszego życia duchowego, dlatego że o życiu duchowym też pisze w tej książce, co w ogóle było dla mnie bardzo ciekawe, bo jednak sądziłam, że jako taka sceptyczka badająca tutaj różne statystyki, to raczej będę opisywała czarownicę z takiej perspektywy antropologicznej, feministycznej głównie. Nie sądziłam, że tak mnie po prostu zaintryguje też taka duchowa strona tego tematu, czyli chociażby tak jak jungistki, czy właśnie to, w jaki sposób możemy tutaj kontaktować się ze swoją nieświadomością i w jakim sensie czarownica jest bardziej archetypem niż... Bo pracując nad tą książką, musiałam wykonać bardzo dużo takich geometrycznych figur w swojej głowie, w sensie jakiś, wydawało mi się, że robię krok do przodu, a musiałam zrobić krok do tyłu i jakby zweryfikować wszystko, co wiem, dlatego że ważne dla mnie było bardzo, żeby opowiedzieć o czarownicy nie w taki banalny sposób, nie w taki sposób, jak już słyszeliśmy wielokrotnie, czyli że była to właśnie kobieta, która jakoś tam żyła na obrzeżach z czarnym kotem, tylko żeby pokazać, jak ten temat łączy się ze współczesnością, a miałam takie poczucie, że bardzo mocno się łączy. I właśnie jakby dotarło do mnie w którymś momencie, że to, co wiemy na temat, że nigdy nie dowiemy się prawdy, to znaczy to, jak wyglądało życie naszych przodkiń, które albo były czarownicami, albo na pewno jakoś to ten fakt polowań na czarownicę wpływał na ich życie, a już na pewno żyły w jakimś takim świecie uduchowionym, wiary też w duchy, ponieważ no to były czasy naszych przodkiń, jeszcze naszych babek chociażby. To też pojawia się w książce Chłopki, która jest chyba nadal bestsellerem, że to były po prostu czasy jeszcze naszych babek, czyli początek XX wieku, czy to wydaje się niedawno, że... Kiedy obsiewano pole, to uważano, że jakby odmówiona modlitwa, czy odmówiony jakiś rodzaj... To były bardzo często też jakieś takie pogańskie rytuały. To nie były takie zawsze modlitwy z kościoła katolickiego, ale że jakiś rytuał ma tak samą istotność w tym, żeby plony były dobre, jak to, że sypnę tu ziarno. Jakby uważano, że to jest tak samo istotne, te dwie rzeczy. I to są czasy, które kształtowały nasze babcie, naszych dziadków, z którymi my żyliśmy, więc musiały też wpłynąć w jakiś sposób na nas. Więc doszło do mnie jednak, że ta prawda o tym, z czym zmagały się czarownice, czego doświadczały, jakie w rzeczywistości były, jest po prostu nieosiągalna dla nas, dlatego że to, co wiemy, wiemy głównie... Wyszło spod pióra ich oprawców, od osób, które były pisemne, które piśmienne, które miały dostęp do tego, żeby zapisać jakieś akty, jakieś archiwa, z których dzisiaj korzystamy. I to, co spisywali, to często był wytwór ich fantazji. Też kobiety często, nie mówi się o tym, ale bardzo często nawet... Na procesach albo kłamały, żeby te tortury trwały krócej, albo nie mówiły nic. W związku z czym to, co zostało spisane, jest wytworem fantazji. Nie mamy dostępu do ich dzienników, ani do jakichś zapisów tego, co naprawdę myślały. Więc wiedziałam, że muszę, pracując nad tą książką, skupiać się też na innych rzeczach, a jeżeli mówimy o historycznych czarownicach, to potraktować to też jako rodzaj fantazji i naszej fantazji na temat przeszłości, biorąc to w cudzysłów. I to mnie też zaprowadziło do tego, żeby przyjrzeć się archetypowi czarownicy, który jest właśnie poruszany chociażby przez jungistki.
Super, no właśnie mi się ten aspekt takiego współczesnego archetypu nierozumianego właśnie tak jako jakieś takie wyobrażenie kulturowe, ale właśnie przez taką tą pracę nad sobą, tą jakąś taką więź duchową i to, co zrobiły potem jungistki, to jest też super ciekawe zakończenie w ogóle tej książki, która gdzieś tam się układa w taką całość, więc żeby nie psuć przyjemności przyszłym osobom, które zajrzą do twojej książki, to nie będziemy może tego wszystkiego opowiadać, ale no to jest jeden z takich bardziej inspirujących wydarzeń. wydaje mi się, fragmentów i takich satysfakcjonujących, bo też o tej psychoterapii i w ogóle o tym takim aspekcie związanym też z tymi alienistami i też tym, o czym ty opowiadasz, czyli tym dyscyplinowaniem histerii, też o tych borderkach, czyli osobach, które, tych kobietach, które cierpią na tą chorobę dwubiegunową. I mówimy bardzo często też przez ten kontekst psychoanalizy i tego, jakby jak kobiety cierpiały. A tutaj wydaje mi się, jest ten taki odżywcze spojrzenie związane z tym, że to nie tylko chodzi o to dyscyplinowane i cierpienie, o którym też trzeba mówić i trzeba o tym przypominać, ale też taką myśl związaną z tym, że kobiety też korzystały jakby z tej myśli psychiatrycznej, psychoanalitycznej, psychologicznej, żeby opowiedzieć coś o sobie. I to jest, wydaje mi się, takie też bardzo ciekawe, bo no, gdzieś tam czytamy z Kasią dużo różnych feministycznych rozważań, tego nie ma za dużo. To już się gdzieś tam pojawia w takich typowo psychologicznych książkach, a wydaje mi się, że brakuje tego uzupełnienia w takim w ogóle mówieniu o feminizmie w takim kontekście też społecznym czy kulturowym, no bo to też ma bardzo duży impact, wydaje mi się, na to, jak o tym myślimy. I gdzieś tam myślę, że na zakończenie chyba chciałabym ciebie zapytać o to, bo dla nas jako dumnych feministek, jako podcasterek jest bardzo ważne czytanie i w ogóle mówienie o książkach. I wierzę, i jak myślimy sobie o jakichś takich symbolach feminizmu, to książki są dla nas takim no, niezaprzeczalnym symbolem związanych z tym przenoszeniem wiedzy, dzieleniem się i też taką sprawczością. I ja też chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz w ogóle no, tą figurę książki, jeżeli chodzi o w ogóle promowanie takich wartości feministycznych, jak ty sytuujesz tą swoją pracę związaną nad tą książką i to, co chciałaś nią osiągnąć. Trochę już o tym powiedziałaś, ale jakbyś mogła trochę to na zakończenie rozwinąć i gdzieś tam ugruntować to myślenie feministyczne w tym pięknym aspekcie związanym właśnie z promowaniem tego feministycznej myśli.
Książki dla mnie też są bardzo istotne. W takim dojrzewaniu jako feministka na pewno mocno mi towarzyszyły i też zastanawiałam się nad tym, kiedy prowadziłam Instagram, który miał momentami rzeczywiście szerokie zasięgi, to on też był feministyczny i też chodziło mi o to w nim, żeby propagować jakieś myśli feministyczne albo żeby trochę prowokować do myślenia, albo żeby też rozmontowywać różne stereotypy związane z wizerunkiem kobiet. I też doszłam do tego, że książka daje taką możliwość, której nie daje Instagram, czyli pewnego pogłębionego kontaktu i tego, że można wyrazić trochę więcej ze względu na to, że można ją rozbudować i kiedy już ktoś po nią sięga, to zostaje z nią, miejmy nadzieję, na trochę dłużej, co może zasiać trochę głębiej ziarno albo pozwolić na rozbudowanie różnych myśli. Mimo tego, że jest to trochę bardziej skomplikowany rodzaj relacji, kontaktu i takiego docierania niż Instagram, gdzie ten kontakt jest błyskawiczny, publikujesz i od razu ktoś to widzi, widzą to przy dobrych zasięgach, przy jakichś możliwościach tysiące osób, a jednocześnie to też gdzieś przemija, no bo pojawiają się nowe treści. Książka właśnie wydaje mi się czymś, czego życie jest znacznie dłuższe, ale też statystyki pokazują coś takiego, co jest z jednej strony, wydaje się, że tutaj idealne do tego, żeby budować myśli feministyczne, czy działania feministyczne, kontakt feministyczny z innymi osobami czytającymi. Statystyki pokazują to, że czytają głównie kobiety. To jest jakiś bardzo duży procent. 80%, nie chcę skłamać, ale rzeczywiście takie są statystyki. I że też różnego rodzaju są to książki, które docierają do kobiet, a do mężczyzn. Do mężczyzn to częściej jakieś wojenne, historyczne. Kobiety czytają kryminały i właśnie takie książki też no w ogóle są głównym targetem wydawniczym, co pokazuje, że po prostu też jest to na pewno ważne narzędzie do tego, żeby komunikować się i też gdzieś feministycznie wymieniać tutaj w dyskusji oraz żeby właśnie pogłębiać swoją wiedzę. Ja na pewno sięgam, jestem też uzależniona od czytania, więc ciągle czytam jakieś rzeczy i raz po raz trafiam na jakieś bardzo ważne dla mnie lektury i uwielbiam to, uwielbiam do nich wracać. Ale jest w tym też jakiś coś bez pesymistycznego trochę, dlatego że myślę sobie sporo ostatnio, też może dlatego, że czytam nową książkę Manueli Kretkowskiej, ale też po prostu myślę sobie o naszej relacji z mężczyznami, to znaczy też feministek. I nie mam na myśli romantycznych relacji, ale po prostu relacje, romantyczne również. I to, w jaki sposób niestety gdzieś kobiety i mężczyźni się rozjeżdżają, pokazuje to ciekawe badania na przykład Sławomira Sierakowskiego, które tam pokazały, jak ogromna ilość mężczyzn w Polsce wspiera Konfederację, albo jak wielu mężczyzn się konserwatyzuje, podczas kiedy kobiety coraz bardziej są progresywne, czytają bardzo dużo, otwierają się na nowe rzeczy, właśnie chodzą na terapię, rozwijają się i jest to rzeczywiście super, że kobiety tak dynamicznie się rozwijają i emancypują i są coraz bardziej samoświadome, jednak jest w tym też coś przygnębiającego, że mężczyźni, kiedy ten patriarchat się w jakiś sposób chwieje, no bo nie mogę powiedzieć, że runął, do tego nie doszło, ale chwieje się powiedzmy, to mężczyźni, którzy czują zagrożenie, jakiś rodzaj niepewności w związku z tym, jak bardzo zmienia się pozycja kobiet, to idą właśnie w tę stronę coraz mocniejszego bycia konserwatywnymi. W związku z tym jakby to, że możemy się porozumiewać, być jakoś razem w dyskusjach, wymieniać, wydaje się coraz bardziej odległą perspektywą, co jest bardzo smutne, dlatego że świetnie jest nawiązać na nowo kontakt z kobietami, ale też na pewno potrzebujemy mężczyzn, którzy nie będą naszymi wrogami, ale też będą i partnerami do dyskusji i będziemy, nie wiem, jakoś starali się walczyć o wspólne rzeczy, ale też razem budować miłość, bo tak jak pisze świetnie Bell Hooks, dla każdej kobiety, niezależnie od jej orientacji, jest w życiu choćby jeden mężczyzna, który jest ważny, którego chce kochać. Niezależnie, czy to jest partner, czy to jest brat, czy to jest ojciec. Więc jakby te statystyki z jednej strony wydają się ciekawe, jeżeli tutaj mówimy o tym, że można budować jakąś dyskusję feministyczną i wymieniać się z czytelniczkami. Z drugiej strony są jednak trochę smutne, bo chciałabym bardzo, żeby takie książki, które też są mocno, ja myślę, że są szalenie potrzebne mężczyznom, żeby właśnie też do nich trafiały.
Tak, no. Mężczyznom są potrzebne feministyczne lektury po prostu i feministyczne.
Absolutnie tak sądzę, żeby budowali na przykład, tak jak kobiety uczą się budować nowych swoich wspólnot z kobietami, tak żeby mężczyźni się trochę z braterstwa na nowo uczyli, żeby to braterstwo było nietoksyczne, nie budowane wokół, nie wiem, jakichś historii wojennych albo, nie wiem, alkoholu czy używek, ale wokół jakiegoś takiego wspólnego przeżywania, dawania sobie wsparcia, jakiegoś rzeczywiście głębokiego kontaktu.
Tak, czułości i troski, czyli coś, co jest gdzieś tam bardzo związane, jak myślimy sobie o kobiecości i o tym jakby co cechuje kobiety i wydaje mi się, że jakby w tym jest rewolucja, żeby po prostu to czucie i te emocje i to właśnie, żeby to nie tylko było utożsamiane z tym, co jest kobiece, ale żeby to w ogóle było przede wszystkim, też się pojawiało, że się mówi o tym, co męskie i o tym, jak się o mężczyznach mówi i dawanie tej przestrzeni na to, żeby oni siebie widzieli w tych kategoriach.
Dokładnie tak.
Ej, dziewczyny, to jest taka piękna puenta, a ja jeszcze chciałam coś tu rzucić na, jeszcze po tej puencie. Myślę, że nie jest przypadkiem, że ta figura czarownicy, czy wiedźmy, kobiety, która wie po prostu, że on do nas właśnie wraca z taką mocą, zwłaszcza ostatnio i że żyjemy w jakichś takich czasach w ogóle upominania się o sprawiedliwość dla grup, które były prześladowane i w ogóle chcemy jakoś tak tą historię napisać na nowo, żeby było w niej więcej sprawiedliwości i coś dopisać, więc myślę, że tutaj w tej postaci czarownicy się po prostu wiele tych systemów opresji splata i że jest tutaj pole do szerokich analiz i jeszcze chciałam wrzucić taką polecajkę dla wszystkich osób, które w Poznaniu będą w kolejnym tygodniu, bo 13 listopada rusza British Film Festival w kinie Muza w naszym ukochanym poznańskim kinie. I będzie tam pokazywany świetny film dokumentalny w reżyserii Elizabeth Sankey. I film się po prostu nazywa Witches. Może uda się go gdzieś dorwać na jakichś innych festiwalach jeszcze w innych miastach. I tam jest postawiona taka super ciekawa teza, że jakby powiązanie jeszcze oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiłyśmy dzisiaj, ale to mi się najbardziej kojarzy z tym rozdziałem twoim, w którym rozmawiasz z Mirą Marcinów, właśnie też Agnieszka wspomniała o różnych jakby chorobach czy zaburzeniach psychicznych, czy po prostu kryzysach psychicznych, w których się czasem znajdujemy. I w tym filmie jest właśnie postawiona taka bardzo śmiała teza, że wszystkie te stany takie zdestabilizowane, które przeżywają kobiety w okresie ciąży, porodu, połogu i po porodzie, czyli depresje poporodowe i różne silne emocje, które po prostu nimi wtedy targają, też mogły być kiedyś jakimś takim przyczynkiem do tego, by one były prześladowane, bo po prostu targały nimi tak silne emocje, że gdzieś tam one zachowywały się, jakby przekraczały gdzieś tam tą normę wyznaczoną zachowania, nie? Więc tak chyba jeszcze chciałam to na zakończenie dodać, żeby jakoś to zgrabnie zakończyć, to zakończę takim apelem właśnie, żeby tą emocjonalność tak związaną z kobiecością stereotypowo i żeby tą kobiecą intuicję i te więzi, to siostrzeństwo i to wszystko, co nielogiczne i nieracjonalne, żeby jakoś może to wartościować. To taki mój apel.
Super.
Piękny apel, jak my to mówimy zawsze na końcu, ej woman, bo inaczej po prostu się nie da. Bardzo Ci dziękujemy, Zosiu, za to, że opowiedziałaś nam o swojej wizji na czarownicę i o tym, jak możemy te opowieści czytać współcześnie, bo wydaje mi się, że wciąż jednak tkwimy w takiej pułapce tego obrazu czarownicy i też dzięki Tobie poznałyśmy Silvię Federici i mam nadzieję, że więcej osób będzie rozszerzało to pole widzenia czarownic. No i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy.
Ja również mam taką nadzieję i bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie, to do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.